Szanowni Państwo, nazywam się Karolina Wanda-Olszowska i mam ogromną przyjemność prowadzić już kolejny raz, kolejny rok cykl Jak Polki zadziwiły świat w Przystanku Historia Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Bardzo się cieszę, że ten cykl jest kontynuowany, dlatego że tematyka w ogóle tego, jaka była rola kobiet w historii, Polek w historii, jest bardzo ważna. Nie tylko te, które zadziwiały, ale również po prostu te, które tą historię tworzyły swoim codziennym życiem. I dzisiaj w pierwszym odcinku rozmawiać będziemy o tym, jak mówić w ogóle o historii kobiet, jak o niej rozmawiać, jakie tematy są poruszane, co jest ważne, a co jest w dalszym ciągu wyzwaniem. I rozmawiać o tym będę z profesor Agnieszką Chłostą-Sikorską z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam bardzo.
Dzień dobry.
Oraz dr Martyną Grącką-Rejak z Muzeum Getta Warszawskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry.
I ja pozwolę sobie zadać pytania do obydwu pań. I pierwsze będzie poświęcone temu, że teraz coraz więcej mówi się jednak o historii kobiet. Ona się pojawia, w ogóle jest dostrzegana często w księgarniach naukowych, na całe półki na ten temat właśnie, bardzo często właśnie tytułowane jako gender studies znaleźć. I pojawia się ona też w przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony mam wrażenie, bardzo często jest szufladkowana. Nawet podczas jednej z konferencji słyszałam, że kiedy mówimy o kobietach, które się zapisały w historii, to od razu jest to przypisywane jako nie po prostu historia, tylko historia kobiet. I chciałabym zapytać o tym, jakie są pani doświadczenia związane z badaniem historii kobiet oraz jakie są w tej tematyce jakby te tematy, które najczęściej się pojawiają? Jakie są też największe wyzwania w badaniach nad historią kobiet? To takie bardzo rozbudowane pytanie, ale może pani profesor na początek o tym właśnie, jak to z pani perspektywy wygląda?
Tak, zastanawiam się, od czego zacząć, bo tutaj dużo wątków zostało poruszonych. Rzeczywiście te badania nad historią kobiet mają już swoją długą tradycję. Nie tylko w Polsce, ale także za granicą, albo powinno powiedzieć na odwrót. Najpierw rozwijały się za granicą, teraz przyniosły się do Polski. Natomiast rzeczywiście, kiedy popatrzymy na półki sklepowe, patrzymy bibliografie, które ukazują się, tych publikacji jest coraz więcej. One mają bardzo różny charakter. To są publikacje zarówno naukowe, jak i popularno-naukowe. Ale też pojawiają się różne dedykowane dziejom kobiet specyficzne projekty, tak bym to nazwała. Tutaj mogłabym wspomnieć chociażby o Szlaku Kobiet Krakowa-Krakowianki, który już trzeci rok istnieje na wirtualnej przestrzeni naszego miasta, ale też wiele innych miast w Polsce takim szlakiem się może pochwalić, między innymi Poznań chociażby czy Łódź. I wszystkie te wydarzenia mają jeden cel. Po prostu wprowadzić do obiegu naukowego, do obiegu także publicznego właśnie dzieje kobiet jako taką narrację równoprawną tej, która dotyczy historii politycznej, historii społecznej czy każdej innej. Ja bym się tutaj odniosła do różnych ośrodków naukowych, bo chociażby warszawski ośrodek tutaj, który kontynuuje działania pani profesor Żarnowskiej, jest bardzo prężny w tym aspekcie. Drugi ośrodek chociażby skupiony wokół pani profesor Małgorzaty Dajnowicz-Białostocki z Instytutu Studiów Kobiecych także prowadzi bardzo prężne działania. Mamy badaczki bardzo też prężnie działające przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I do tego dochodzą te publikacje, które właśnie mają taki charakter bardziej popularno-naukowy, chociażby Anny Kowalczyk, Brakująca połowa dziejów, Krótka historia kobiet na ziemiach polskich, czy chociażby Agnieszki Jankowek-Majek, Historia, której nie było. Także tych nurtów związanych z badaniami dziejów kobiet jest bardzo dużo i bardzo powoli, niestety w moim przekonaniu i nie tylko w moim, zbyt powoli ten nurt także przenosi się do podręczników szkolnych i tutaj myślę, że mamy dosyć duże pole jeszcze do pracy.
Jaka tematyka badawcza jest najbardziej popularna właśnie w tych badaniach nad kobietami? Czy da się to jakoś tak zaszufladkować? Coś, czego jeszcze jakby nie poruszono do końca? Czy tak raczej zaczynam po prostu wchodzić w przestrzeń naukową w różnych aspektach? tak dopytując.
Myślę, że to związane jest po pierwsze z tymi publikacjami, które powstawały pod redakcją pani profesor Żarnowskiej, czyli na przykład Kobieta a społeczeństwo, Kobieta w rodzinie, Kobieta a kultura czasu wolnego. Dużo też badań związanych jest na przykład z obecnością kultury, kobiet w kulturze, ale też w sporcie. Kolejnym takim aspektem odkrywanym to są na przykład architektki, bo jest to też związane z pewną nieobecnością kobiet właśnie w tej przestrzeni i też tym trudnym słowem takim dla wielu do wymówienia właśnie, właśnie jakim jest architektka. Ale oprócz tego właśnie są kobiety w nauce, też między innymi ten cykl, w którym tutaj dzisiaj bierzemy udział, też ma przecież za zadanie popularyzację kobiet w nauce. Tutaj spotykamy się wszystkie we trzy, które właśnie też zajmujemy się nauką. I też widzę też taki obszar, który właśnie jest związany też chociażby z historią ruchów kobiecych na ziemiach polskich przed I wojną światową, w trakcie, po, w okresie PRL-u i oczywiście to, co się też dzieje współcześnie. Więc ten aspekt badań, dokonań kobiet jest bardzo, bardzo szeroki, a myślę, że ciągle tu jest dużo do zrobienia, dlatego że czasami mówimy o ojcach państwa polskiego, ale też mamy matki państwa polskiego. Mówimy bardzo często też o tym, jak społeczeństwo zachowywało się wobec konfliktów, ale na szczęście coraz więcej też się mówi o tym, jak kobiety zachowywały się, co robiły, jak przeżywały też ten trudny czas. Więc tak jak powiedziałam, tych pól badawczych jest bardzo dużo i myślę, że ciągle jeszcze mamy co robić.
Do tego jeszcze pewnie wrócimy, ale chciałam teraz zapytać o doświadczenia pani doktor, o tym właśnie, czy historia kobiet coraz mocniej pojawia się w ogóle jakby w badaniach historycznych?
Ja się zajmuję dosyć specyficzną działką, ponieważ przedmiotem moich zainteresowań jest historia i kultura społeczności żydowskiej, która mieszkała na ziemiach polskich i okresu II wojny światowej, tematyka związana z Holokaustem, więc mam takie wrażenie, że tutaj jest jeszcze cały czas bardzo dużo do zrobienia. Chociaż rzeczywiście w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach, może nawet precyzyjniej się wypowiadając, sporo publikacji na ten temat się pojawiło. I oczywiście no, tematyka czy problematyka, w szczególności jeżeli odnosimy się do kwestii zagłady, to są badania, które przyszły do naszego kraju z takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Izrael, bo tam przede wszystkim w latach 80. czy 90. powstawały ikoniczne publikacje, które właśnie pokazywały, jak ważne jest to, żeby przy całym ogromie badań, które były prowadzone na temat zagłady, zwrócić uwagę na doświadczenie kobiet. I tutaj w pewnym sensie udało się i ta tematyka studiów kobiecych, czy szczególnego skupiania się właśnie na doświadczeniach kobiet, zakorzeniła się w badaniach nad zagładą. Natomiast cały czas jest spora grupa badaczy, która jednak wychodzi z założenia takiego bardziej konserwatywnego i pokazuje, że doświadczenie zagłady było na tyle doświadczeniem uniwersalnym, co zresztą jest zgodne z teorią nazistowską, zgodnie z którą nie było tutaj rozróżnienia na to, czy mamy do czynienia z dziećmi, z kobietami, z mężczyznami. Każdy Żyd ze względu na swoje pochodzenie narodowościowe, rasowe, miał być skazany i był skazany na zagładę. Natomiast badacze, począwszy od lat 80., przede wszystkim właśnie takie badaczki jak chociażby John Ringelheim, która była pionierką w pewnym sensie tych badań, dążyli do tego, żeby pokazać, że właśnie w tym uniwersalnym doświadczeniu społeczności żydowskiej są też inne grupy, które warto badać. I o ile pewnie badania właśnie na przykład nad różnymi grupami wiekowymi nie budziły aż tak dużych kontrowersji, to jednak wprowadzenie głosu kobiet przez kolejne lata było przez wielu kontestowane. I chociażby warto powołać się na takie prace, jak chociażby prace historyka Cezaraniego, w których do tej pory to doświadczenie właśnie, czy rozróżnienie tych doświadczeń między mężczyznami i kobietami nie jest widoczne. Na całe szczęście mamy całe grono badaczek, które zajmowały się zagładą i które w znaczący sposób wniosły wkład w literaturę właśnie holokaustową, tak jak my to mówimy. Chociażby Dalia Ofer i Leonor Weizmann, które wydały w 1998 roku publikację ikoniczną, która wpłynęła na całe pokolenie badaczek, łącznie ze mną, tak jak tutaj siedzę. I to była książka, w zasadzie zbiór artykułów pod ich redakcją, o tyle różniąca się od tego, co proponowała Ringelheim, że tamta badaczka skupiała się przede wszystkim na doświadczeniu zagłady i pokazywała, że należy w całej tej masie problemów, których możemy sobie mnogość, właśnie w zasadzie nieskończoność pokazywać, takich jak opór, przetrwanie, codzienność, że należy właśnie pokazywać różnorodność doświadczeń kobiecych i męskich i pokazywać to głosem przede wszystkim kobiet, no bo one same najlepiej o swoim doświadczeniu opowiedzą, to tutaj Dalia Offer i Leonor Weitzman zwróciły uwagę na taką ciągłość, to znaczy ich pionierskość polegała na tym, że nie skupiały się tylko i wyłącznie na okresie II wojny światowej, ale te badania wywodziły z okresu poprzedzającego wojnę, żeby właśnie pokazać w pełni, co okres okupacji zmienił, jeśli zmienił i dlaczego tak się wydarzyło. I one dzieliły te badania na takie cztery grupy, to znaczy właśnie z jednej strony pokazanie tej ciągłości zmiany od okresu przedwojennego, reakcje tych różnych grup płciowych na zagładę, kwestie związane właśnie z różnymi odpowiedziami na to, jaka była polityka Niemców i samej polityki Niemców wobec różnych grup płciowych. No i wreszcie to, jak sobie w codzienności radzono, to znaczy jak radziły sobie kobiety, a jak radzili sobie mężczyźni i czy były różnice, jeśli były. Więc oczywiście możemy mówić długo na temat tych badaczek właśnie kręgu amerykańskiego, z Wielkiej Brytanii czy z Izraela, ale warto też podać kilka nazwisk kobiet, które w Polsce prowadziły takie badania, jak chociażby Agnieszka Niklibors, która zajmowała się bardziej z takiej strony socjologicznej doświadczeniem kobiet uwięzionych w KLA Auschwitz, Joanna Stoker-Sobelman, która w pewnym sensie bardziej generalnie ujmowała to zjawisko. Joanna Ostrowska oczywiście, która zawężała swoje badania do kobiet wykorzystywanych seksualnie, czy Bożena Karwowska, która ten właśnie problem seksualności, cielesności może szerzej w obozach zagłady opisywała, czy też w pewnym sensie moje badania, które skupiały się na roli, czy zmieniających się okupacyjnych warunkach roli kobiet żydowskiej właśnie w Krakowie. Najpierw przed utworzeniem getta, w getcie krakowskim, później w obozie KL Plaszów pod Krakowem. Więc rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na ten wąski wycinek, na tę kwestię dotyczącą zagłady, to dalej mam wrażenie, że pomimo tych licznych prac i tego, że ten dyskurs istnieje, jest nadal częściowo przez niektórych badaczy kontestowany. Natomiast jeżeli mówimy o historii kobiet żydowskich w ogóle, to tu też jest całkiem spore pole do popisu, bo oczywiście nie mówię tutaj o biografiach wybitnych jednostek, takich jak chociażby, nie wiem, Helena Rubinstein, czy bardziej izraelsko Golda Meir, które gdzieś tam nam naturalnie przychodzą na myśl, kiedy mówimy o tej tematyce. Natomiast cały czas brakuje nam takich badań podstawowych, tak, które pokazywałyby właśnie rolę kobiet w judaizmie, jak ta rola się zmieniała, procesy asymilacyjne, które zachodziły, jeśli zachodziły, obecność kobiet w ruchach syjonistycznych, w ruchach komunizujących, czy w ogóle taką szeroko rozumianą codzienność tych kobiet w przedwojennych sztetlach II Rzeczpospolitej, czy jeszcze sięgając w poprzednie wieki, w poprzednie epoki wcześniej właśnie. Więc tu rzeczywiście jest spore pole jeszcze do popisu.
A czy pani zdaniem jakby to się trochę zmienia, w sensie pamiętanie właśnie o tym, że nie wiem, w powstaniu w getcie warszawskim też brały udział kobiety? Bo ja w tym cyklu rozmawiając, w poprzedniej edycji rozmawiałam między innymi o powstaniu warszawskim akurat i tam padło właśnie takie stwierdzenie, że coraz częściej o tym się pamięta na przykład na wystawach, że tam były kobiety, które nie były tylko sanitariuszkami i nie tylko meldunki przenosiły, tylko na przykład również walczyły zbrojnie. Czyli no pokazuje się role, które nie są tymi rolami, które przyznaje się kobietom zazwyczaj i o których też nie zawsze chce się pamiętać. Czy to też się jakby zmienia z pani perspektywy właśnie w tym pamiętaniu o tych bardzo trudnych momentach, zagłada oczywiście bardzo trudne, moment, powstanie w getcie również no, jest momentem trudnym, gdzie też kobiety mogły przyjąć inne role, niż im się normalnie przypisywało.
Ten rok jest szczególny, ponieważ obchodzimy właśnie 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim i rzeczywiście mamy szereg inicjatyw, które pokazują rolę kobiet w tym wydarzeniu. Od prac, powiedzmy, artystycznych bardziej Zuzanny Herzberg, przez publikacje, takie jak chociażby książka, która niedawno ujrzała się i ukazała w wydawnictwie Czarnym, Kwestia charakteru, o właśnie bojowniczkach, które były zaangażowane w działalność zbrojną. I rzeczywiście tu się zmienia sporo, bo przechodzimy trochę od takiego myślenia o tym, że te kobiety miały taką dosyć bierną rolę. Albo były czyimiś partnerkami życiowymi, tak? Mówimy partnerka Mordechaja Anielewicza, partnerka Antka Cukiermana. do aktywnej roli pokazującej, że te kobiety rzeczywiście, po pierwsze, były w kierownictwie organizacji. Jeśli nawet nie na tych czołowych stanowiskach, to powiedzmy w terenie działały. To, że ich działalność poza gettem miała ogromne znaczenie, bo to w okresie okupacji niemieckiej było ogromnym wyzwaniem opuścić teren getta, co było oczywiście zakazane prawnie, przewozić nielegalne dokumenty, czy nie daj Boże broń, pieniądze, środki różnego rodzaju na właśnie działalność konspiracyjną, czy różnego rodzaju grypsy, informacje pomiędzy gettami, to wymagało ogromnej, po pierwsze, odwagi, kreatywności na wypadek, gdyby doszło do dekonspiracji. Więc ta rola kobiet rzeczywiście przechodzi z takiej opisywanej w literaturze jako bierna, postaci drugoplanowej, sanitariuszki, która gdzieś tam no, ważną pełni rolę, ale na zapleczu, do pokazania tego, że one były aktywne. I powstanie w getcie warszawskim to jest też potencjalnie ogromna rocznica, właśnie do tego, okazja do tego, żeby pokazać, jaka była ich aktywna rola. I to też widać chociażby w relacjach z drugiej strony, czyli w relacjach o stronę okupanta, których zaskakiwał widok kobiet z bronią w ręku, z granatami, czy z tymi prymitywnymi koktajlami Mołotowa, rzucającymi w nich właśnie tą prymitywną bronią, bo jednak ideologia nazistowska narzucała pewien schemat. Kobiety mogły być w przestrzeniach trzech, dom, przestrzeń kuchni, czyli dom w rozumieniu rodziny, przestrzeń kuchni i kościół. A tu mamy do dyspozycji cały wachlarz różnych zachowań właśnie aktywnych. I to jest moim zdaniem ogromna zaleta właśnie, że w tym momencie pokazujemy taką inną rolę tych kobiet. I właśnie chociażby jak ta książka, o której wspomniałam, Kwestia charakteru, pokazująca, że nie tylko Mira Fuchler była życiową partnerką Mordechaja Anierewicza, bo to jest oczywiście istotny element, ale jej życia prywatnego, natomiast pokazujący jej rolę aktywną w organizacjach i ciągłość, bo to też warto właśnie zwrócić uwagę, że te kobiety miały, czy zdobywały swoje doświadczenie w okresie przedwojennym. To były członkinie organizacji takich jak Hashomera Zair, Akiba, czy innych organizacji, które miały, powiedzmy, gdybym miała to powiedzieć w takim uproszczeniu, profil skautowski. I one tam się kształciły, tam zdobywały doświadczenie, tam zdobywały też takie doświadczenie organizacyjne. I cieszę się, że to się właśnie dzisiaj wydobywa na światło dzienne, że o tym się mówi, a nie tylko i wyłącznie pokazuje taką właśnie gdzieś na zapleczu rolę kobiet.
Jako partnerki.
Jako partnerki albo właśnie jako tylko sanitariuszki, chociaż to oczywiście nie chodzi o umniejszanie tej roli,
oczywiście,
bo to też istotne.
Też pokazywanie, że są różne.
Tak, ale że są aktywne w tym i że same mogą podejmować decyzje, że stają na równi do walki. Że nie są tylko i wyłącznie jakimś tłem do wielkich wydarzeń politycznych, militarnych i tak dalej, ale same je kreują.
Dziękuję bardzo. Pani profesor, chciałabym wrócić do pani profesor i zapytać, jakie według pani są największe wyzwania i trudności związane właśnie z badaniem historii kobiet, historii Polek? Jakby w dalszym ciągu, co jest takim największą rzeczą, która staje gdzieś tam na drodze, ale z drugiej strony, co też jest wyzwaniem, które warto przezwyciężyć?
Tych wyzwań jest bardzo dużo. Myślę, że jako pierwsze należy wskazać brak źródeł. Dlatego, że są takie aktywności kobiece, właśnie związane z tym, że one pełniły kilka ról w jednym czasie i nie do każdej z tych ról mamy zachowane źródła i też nie każdą z tych ról możemy opisać, wskazać jako właśnie właściwą dla danej kobiety. Tutaj jako przykład myślę, że mogę podać wspomniane już przeze mnie architektki, bo chociażby śledząc właśnie rolę kobiet w tym zawodzie, widzimy, że bardzo często one pracowały w jakichś większych zespołach albo na przykład współpracowały ze swoim mężem i często dzisiaj ciężko nam odnaleźć taką informację, które projekty, które wykonania są ich samodzielnym dziełem, a które właśnie wynikają z pracy w tym zespole albo w tym duecie łącznie z mężem. Tutaj myślę, że mogę wspomnieć o dwóch takich przypadkach mnie bliskich, nowohuckich. Jedna to jest właśnie Anna Ptaszycka, która bardzo często pracowała ze swoim mężem Tadeuszem i on sygnował projekty przez nich wykonywane. Dzisiaj nam bardzo ciężko dojść do tego, które są Anny. Druga to jest Marta Ingarden. Bardzo jest burzliwa teraz taka dyskusja i poszukiwanie właśnie w Nowej Hucie tych realizacji, które są właściwe dla Marty, bo nawet nie ma w archiwach tych informacji. Bardzo też, idąc też tym tropem architektek, jest też taka ciekawa informacja, że nawet jeśli któreś z budynków na przykład były ich samodzielnymi dziełami, to nie mamy podpisu, dokumentów, one się nie zachowały jako właściwe dla nich. Bo bardzo na przykład bardzo mało wiemy chociażby o Krystynie Strachockiej z Głód, która na przykład projektowała wspaniałe mozaiki we wnętrzu kina Kijów chociażby. Czy też Jadwidze Sanickiej, która jest autorką jednego z najbardziej rozpoznawalnych w Krakowie budynków, jakim jest Dom Handlowy Jubilat. I mało kto wie tak naprawdę, że to kobieta stoi za ideą tej bryły, tego budynku, bo tak naprawdę stłuk po niej zaginął. Tutaj też jednym z cykli tego programu, na łamach którego teraz rozmawiamy, był odcinek o sportsmenkach. I to też jest taka przestrzeń, gdzie brakuje nam źródeł. Co, że to powstają książki na ten temat, ale ciągle w tych dokumentach, które zachowały się w archiwach, bardzo często te kobiety wykonywały też inne zawody, bo też niełatwo było zarobić na to, żeby ten sport uprawiać, jeszcze szczególnie w okresie Polski Ludowej. No, te sporty działały w oparciu o struktury, chociażby milicyjne czy jakieś inne wojskowe, to też tutaj nie jest takie bardzo, bardzo łatwe do odkrycia. I powiedziałam o braku źródeł. Natomiast drugim takim problemem też jest kwestia, myślę, przebijania się tej historii, tego drugiego też, o czym tutaj pani doktor Grąska-Rejak powiedziała, takiego innego życia, też innej aktywności kobiecej, nie tylko właśnie jako partnerki, jako towarzyszki, tylko właśnie jako aktywne i samodzielne kreatorki tego życia społecznego, życia politycznego, życia gospodarczego. Dlatego, że po pierwsze, one w wielu przypadkach były bardzo też nieśmiałe i same przecierały szlaki. A po drugie, też dzisiaj taka narracja, chociażby obecna w nauczaniu szkolnym, związana jest przede wszystkim z takimi wydarzeniami politycznymi, wojnami, konfliktami, pokojami, co też pokazuje, że tu wielu aktorów tych wydarzeń to są właśnie mężczyźni i trzeba te kobiety skądś tam wysłuchiwać i po prostu szukać też ich obecności. I to też się dzieje, dlatego że powstają takie projekty, między innymi właśnie w Poznaniu był ten projekt Niegodne historii o kobietach na łamach podręczników, ale no niestety konstatacja z tej publikacji jest bardzo smutna, że nie jest ich właśnie dużo. I trzecią przeszkodą, którą tutaj widzę też dosyć istotną, to myślę, że to jest też takie postrzeganie naszych badań i tego, co robimy, dlatego że czasami tracimy energię na takie dyskusje, chociażby o to, czy warto, czy trzeba, albo jak to robić, czy używać takich słów, albo innych. A jak gdybyśmy się skupili na tym, co osiągamy, czyli że odkrywamy kolejne kobiety, że pojawiają nam się nazwiska chociażby przy budynkach, pojawiają się nowe właśnie wspaniałe kobiety, które odnosiły sukcesy w sporcie, sukcesy w badaniach, w nauce, na bardzo wielu polach. I to byłoby naszym głównym celem, czyli właśnie pokazanie, jak wspaniałe są Polki, jak dużo osiągnęły przez wieki. To myślę, że o wiele by nam było łatwiej i prowadzić te badania, i rozmawiać, i też wzmacniać, ja myślę, że kolejne pokolenie dziewczynek, kobiet, po to, żeby wiedziały, że mogą tak naprawdę i chodzić po drzewach, i wykonywać każdy zawód, jakim im się wymarzy, i wszystkie szkoły wyższe są dla nich otwarte, mogą się spełniać. I myślę, że to jest też taki główny cel, który nam w tych badaniach powinien przyświecać.
Dziękuję. Myślę, że właśnie to utożsamienie jest takie ważne, bo nawet w takich jednych badaniach, które były opublikowane o tym, ile procent dziewczynek narysowało kobietek, kiedy miało zadanie narysować naukowca, a jak bardzo zmienił się ten procent w momencie, kiedy było polecenie narysuj osobę zajmującą się nauką, nawet nie naukowczynię, i ten procent tam się podwoił, z tego co ja pamiętam, więc to też pokazuje, jak łatwo jest się odnaleźć wtedy bardziej w tym postrzeganiu. Jeszcze takie chciałam dopytać, panią profesor, czy myśli pani, że jest szansa na to, żeby w tych podręcznikach tych kobiet pojawiało się więcej, albo te, co są, pojawiały się też w różnych rolach? Bo to jest też podczas jednego odcinku właśnie padło, że te kobiety, nawet które są w naszych podręcznikach, bardzo często pojawiają się tylko w tej jednej roli, w której są przedstawione. Tak naprawdę bardzo często te role łączyły. Czy jakby to taka wielowymiarowość też jest szansa na jakieś zmiany, czy to bardziej pieśń przyszłości?
To jest trudne pytanie, dlatego że to się zmienia. To znaczy się, wiadomo, że tych wydarzeń z przeszłości, o których rozmawia się w szkole, jest bardzo dużo. Dzisiaj uczniowie w szkole ponadpodstawowej uczą się do 2015 roku, więc jest tego sporo, ale myślę, że tutaj duże wyzwanie przed twórcami podstaw programowych, żeby starali się wytłumaczyć, czy też pokazywać zjawiska z przeszłości, nie tylko przez ten pryzmat męski, ale też przez ten pryzmat kobiecy, bo to równie dobrze egzemplifikuje i pokazuje, dlaczego dane wydarzenie było ważne, jeśli też popatrzymy właśnie na to oczami kobiet. Oczywiście też nie możemy mówić, że należy teraz jakoś tak drastycznie przechylać wajkę w tę stronę, tylko chodzi o to, żeby pokazywać różnorodność, tylko pokazywać też, że kobiety mogą, potrafią i też wiele osiągały. I ja powiedziałam o tym, że podręczniki też się powoli zmieniają, chociaż na szczęście nie znajduję w ostatnich czasach takiego pewnego kuriozalnego zapisu, który czytałam jeszcze w podręczniku z lat 90. o królowej Wiktorii, że chociaż brzydka, to jednak rządziła państwem i dawała sobie radę, więc coś tam się zmieniło, ale myślę, że jeszcze dużo zostało do zrobienia i chociażby to, że o tym rozmawiamy, mówimy, że to jest ważne, postulujemy pewne zmiany i też ważne jest też to, myślę, że jak kształcimy nauczycieli. Ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, bo bardzo często korzystam z różnego rodzaju publikacji, ale też z tych chociażby szlaków, bo podczas zajęć dydaktyki historii też ten szlak kobiet Krakowa, krakowianki wykorzystujemy, też szkoliliśmy nauczycieli w Krakowie. Myślę, że to samo się też dzieje w innych miastach, żeby też nauczycieli wiedzieli, że takie narzędzie mogą z niego korzystać i o tych kobietach lokalnie, ale też globalnie po prostu mówić.
Bardzo mogą też, jeżeli nas nauczyciele oglądają, wykorzystać fragmenty cyklu, gdzie są różne kobiety przedstawione właśnie po to, żeby przybliżyć jakieś sylwetki w sposób łatwy i atrakcyjny. Chciałam to samo pytanie do pani doktor, jakby przenieść o to, jakie są wyzwania, jakie są trudności z tymi tematami, które pani bada właśnie w kontekście kobiet.
Zdecydowanie tutaj w pewnym sensie mogę powtórzyć za profesor Chłostą-Sikorską, że podstawowym problemem są źródła. I o ile jeżeli mówimy o tematyce zagłady, im później po II wojnie światowej, im bardziej byliśmy świadomi, czy badacze bywali świadomi pewnych schematów zachowań, różnorodności, tym pojawiało się więcej tak zwanych źródeł wywołanych. Czyli myślę tutaj o historii mówionej, myślę tutaj chociażby o badaniach Shoah Foundation i innych muzeów, instytucji, takich jak chociażby Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, czy Muzeum chociażby POLIN, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum, mogłabym tak wymieniać różnego rodzaju instytucje, które prowadziły wywiady właśnie z ocalałymi, w tym właśnie z kobietami i dopytywano w tych właśnie wywiadach, bo to jest ważne, o doświadczeniach, które dotyczyły szczególnie kobiet ze względu na ich płeć, ale też płeć kulturową, a nie tylko płeć biologiczną. Więc tego typu materiał nam się pojawiał. Natomiast dużym wyzwaniem jest szczególnie ten materiał okresu okupacji. No ja akurat zajmuję się badawczo przede wszystkim okupowanym Krakowem. I tam rzeczywiście mamy do dyspozycji kilka pamiętników pisanych przez młode dziewczęta bardziej niż przez zaawansowane wiekiem kobiety. I też zadawałam sobie to pytanie, dlaczego akurat tak mało jest tych wspomnień, dlaczego jeżeli pojawiają się te wspomnienia, to mało jest tam takich przeżyć osobistych, bo rzeczywiście to była ta przestrzeń, chociażby związana z, nie wiem, z życiem domowym, z życiem religijnym, jeżeli było oczywiście, bo to przecież też nie dotyczy każdego, z cielesnością, z wychowaniem dzieci, ale też z taką pracą zawodową. Różnego rodzaju pytania, które sobie zadawałam właśnie w toku tych prowadzonych prac, bardzo często nie udawało mi się znaleźć na nie odpowiedzi, bo po prostu częściej w tych nawet jeśli pojawiały się te pamiętniki i wspomnienia, pojawiały się opisy zbrodni, pojawiały się opisy takich doświadczeń, powiedziałabym, bardzo granicznych, ale bez wgłębiania się właśnie w sferę uczuciowo-emocjonalną, czy właśnie w takie kwestie, które gdzieś tam z punktu widzenia, nie wiem, życia codziennego czy codzienności były dla mnie istotne. I to jest ciekawe, bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę taki zbiór, który dla badaczy zagłady jest podstawą, absolutną podstawą, czyli myślę tu o zbiorze 301, czyli relacjach ocalałych z zagłady, który jest zgromadzony w Żydowskim Instytucie Historycznym, mamy to szczęście, że zachowały się kwestionariusze pytań, które powinny być przynajmniej w idealnym świecie zadane tym osobom, które przychodziły do komisji historycznych żydowskich po wojnie, żeby to świadectwo dać. I tam ten kwestionariusz jest fantastyczny. No, jeżeli porównamy to nawet do współczesnych badań socjologicznych, on jest bardzo rozbudowany, bardzo wielowątkowy, skupiający się właśnie nie tylko na tej perspektywie zbrodni, osób, które te zbrodnie popełniały, czy liczbach, czy powiedzmy z takich stricte datach wydarzeń, takich bardzo suchych faktach, ale jest cała gama pytań, które dotyczyły właśnie doświadczeń osobistych, przeżyć rodzinnych, emocjonalnych, właśnie też rozróżnienia na kategorie kobiet i mężczyzn. I rzeczywiście zadaję sobie pytanie, dlaczego tak rozbudowany kwestionariusz, a później otrzymujemy odpowiedzi dosyć schematyczne. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak było. Być może tuż po wojnie miano takie przeświadczenie, że nie warto opowiadać o codzienności, że to jest zbyt trywialne w obliczu tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej i że rzeczywiście należy się skupić na tym, co jest teraz istotne, czyli ukaraniu sprawców. Taką znajduję na to odpowiedź. Natomiast to jest oczywiście szerszy problem. I im bardziej wejdziemy w takie środowiska małomiasteczkowe, im bardziej wejdziemy w środowiska tradycyjne, im bardziej wejdziemy w świat Żydów tradycyjnych, gdzie rola kobiety jest jednak bardziej ograniczona do tej sfery domowej aniżeli publicznej, to tych źródeł jest rzeczywiście znacznie mniej i tym trudniej nam jest po prostu wyciągać wnioski, bo to, na czym nam szczególnie zależy, kiedy badamy kobiety, czy historię kobiet, czy ich biografię, czy szerzej kobiety jako grupę pewną społeczną, to, żeby mówić ich głosem, a nie przerobionym przez narrację męską albo narrację innych ludzi, którzy opowiadali na temat konkretnych wydarzeń historycznych, czy zachowań poszczególnych osób. Więc rzeczywiście te źródła stanowią wyzwanie, bo nie powiedziałabym, że problem, wyzwanie rzeczywiście i trzeba porównywać całą gamę, nie tylko już właśnie pamiętniki, wspomnienia, relacje, ale warto wykorzystywać prasę codzienną, szczególnie właśnie w tym okresie XX wieku, bo rzeczywiście ona nam pomaga niektóre problemy rozwiązać i rzeczywiście odwołam się do przykładu okupacyjnego i do Gadzinówki, którą była Gazeta Żydowska. Natomiast po odsianiu tych gadzinowych treści, po odsianiu tych treści dotyczących działań na frontach i tak dalej, które wiadomo i wiemy dlaczego i po co tam były publikowane, to jest fenomenalne źródło do badania, oczywiście ostrożnego badania, tak? Bo należy cały czas trzy razy bardziej te słowa analizować, ale właśnie do badania małych instytucji, małych gett, historii kobiet, tego jak one sobie mogły radzić. Tam jest cały kącik podpowiadający kobietom, gospodyniom, jak radzić sobie w warunkach okupacyjnych. Oczywiście stereotypowo w pewnym sensie, no bo wiadomo, że dalej sprowadza się rolę kobiety do roli tej, która zajmuje się właśnie przestrzenią życia rodzinno-domowego. Niemniej to jest coś, co pomaga nam po prostu pewną lukę uzupełnić, tak? Nawet jeżeli to nie jest najlepsze, najbardziej bezpieczne źródło, bo rzeczywiście trzeba cały czas z ostrożnością do tego podchodzić. Więc rzeczywiście ta kwestia źródeł jest kwestią dosyć wymagającą szerokiego, że tak powiem tutaj wachlarza, no i też znajomości języków, no bo te źródła są często nie tylko w języku polskim, ale są też często w języku żydowskim czy w języku hebrajskim, więc rzeczywiście to są pewnego rodzaju wyzwania, które stają przed badaczami zagłady. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam, to też nie są uniwersalne doświadczenia, więc inaczej będziemy badać doświadczenie kobiet, które dokonały pewnego rodzaju asymilacji, tych, które były w ruchu syjonistycznym, tych, które wyrwały się, mówiąc kolokwialnie, z tego tradycyjnego sztetla, działały politycznie, czy były nadal w pewnej strukturze, ale na przykład były z domów zamożnych, były fundatorkami pewnych instytucji, jak chociażby Róża Rok w Krakowie. Inaczej będziemy badać dyrektorki sierocińców, tak jak na przykład Anna Regina Feuerstein, która działała w Krakowie, czy Stefania Wilczyńska, która do niedawna była w cieniu bardzo mocno Janusza Korczaka i jej historia też została wydobyta na światło dzienne. Więc Oczywiście tu trzeba wziąć pod uwagę to, kogo badamy, z jakiej grupy społecznej ta osoba się wywodzi, o jakich latach mówimy, bo wiadomo, że im bliżej naszych czasów, tych źródeł jest więcej z reguły. Oczywiście to też jest pewnego rodzaju generalizacja, no ale jednak jest ich trochę więcej, czy mamy większe możliwości, żeby nawet te źródła pozyskiwać, czy przez analogię do innych opisywanych już wcześniej historii pewne rzeczy po prostu opisać. Natomiast im głębiej w poprzednie wieki, no to tym jednak jest trudniej, bo rzeczywiście tu chyba warto głos oddać Michel Perrault, która powiedziała, że kobiety do historii, tak generalizując w pewnym sensie, bez względu na narodowość, wchodzą trochę późno, bo same też w siebie nie wierzyły. Same nie uznawały, że te ich doświadczenia mają na tyle duże znaczenie, że powinny zostać spisane czy przekazane kolejnym pokoleniom. I rzeczywiście to w jakimś sensie gdzieś działało, bo nie widzę, czasami nie dostrzegam takich pytań egzystencjalnych u mężczyzn i często nawet jeżeli nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, to te pamiętniki po sobie zostawiali. Oczywiście to już tak trochę z przekąsem mówię. Natomiast kobiety 3 razy częściej zadawały sobie pytanie po co, dlaczego, czy warto.
Dalej chyba zadają.
I chyba dalej zadają, tak. Więc rzeczywiście to jest takie wyzwanie w tych badaniach, żeby mieć na podstawie czego te historie opisywać i właśnie, żeby to nie było przerobione, przepracowane przez perspektywę właśnie mężczyzny, który o tym napisał, czy jakieś źródło właśnie takie wywołane zupełnie postronne, tylko żeby to był głos tej kobiety konkretnej, jej doświadczenie, jej opis, jej uzewnętrznienie się w pewnym sensie.
Tym bardziej, że kobiety chyba nieraz często zwracają uwagę na coś innego, plus też opisują rzeczy, które mężczyźni nawet jeśli doświadczają, to nie zawsze chcą opisać, bo tutaj jakby może na takim moim doświadczeniu, bo ja badam historię kobiet, ale tureckich, jedna z pierwszych autorek tureckich, pisarek Halide Edip Adıvar, pisała w swoich powieściach o gwałtach podczas wojny. Coś, co na początku XX wieku w Turcji nie byłoby przedmiotem żadnego opracowania mężczyzn, nawet w powieści, bo by się do tego po prostu nie przyznał. Nawet jeżeli o tym wiedział, nawet jeżeli wiedział o tym choćby, co się działo z kobietami, które zostawały w wioskach, to po prostu nie wypadałoby, to było tabu. A ona przez to, że była kobietą, też miał większą łatwość mimo wszystko podkreślenia tego, że wojna niesie ze sobą również inne rzeczy niż tylko zabójstwo, tylko też jakby niesie konsekwencje dla kobiet, które zostały w domach. Więc...
Ale to jest w ogóle temat bardzo szeroki i też trudny. No, tak jak ja patrzę na swoje badania, uchwytywalne w źródłach. Kobiety, bardzo niewiele znam relacji kobiet, które same doświadczyłyby gwałtu, jeżeli mówimy o okresie II wojny światowej, o tym by pisały. Chociaż ten temat się pojawia oczywiście i on się pojawia często w odniesieniu do innych więźniarek, ale jest różnica właśnie w sposobie tego, jak piszą o tym mężczyźni, jak mówią o tym kobiety. Dla mnie takim klasycznym przykładem są relacje dotyczące obozu KL Plaszow, gdzie akurat zachowało się całkiem sporo opisów dotyczących wykorzystywania seksualnego współwięźniarek. Więc mamy tutaj nie zasadę podległości, nie zasadę hańbienia rasy Niemiec versus Żydówka, tylko właśnie dwoje współwięźniów, którzy teoretycznie mieli ten sam status w obozie, chociaż oczywiście z reguły dotyczyło to tych więźniów funkcyjnych, więc ich rola była trochę lepsza, ich położenie było trochę lepsze niż tych kobiet, które oni wykorzystywali. I mamy tutaj całą gamę relacji właśnie od strony mężczyzn, którzy nie widzieli w tym żadnego problemu. To znaczy, to było dla nich naturalne, że jakby kobiety w cudzysłowie lgnęły do tych, którzy mieli funkcję, dlatego żeby no, też mieć lepszą pozycję w obozie. Natomiast opisy od strony kobiet pokazują zupełnie inną odsłonę, to znaczy ich przerażenie, ich strach, ich rodzaj, no nie chcę powiedzieć słowa wybór, bo to jest żaden wybór, natomiast pewnego rodzaju strategię, którą obrały właśnie w tych warunkach, bo one liczyły się z tym, że jeżeli w cudzysłowie dobrowolnie na tego typu układ barter nie przystaną, to i tak spotka je ten los, a będą jeszcze gorzej traktowane i bardziej upokarzane. Więc ja tutaj podkreślę jeszcze raz, to nie był żaden wybór. Natomiast to była ich pewnego rodzaju strategia, które one obierały, bo nie widziały innej drogi, żeby przetrwać, tak? A były świadkiniami gwałtów, do jakich dochodziło na tych kobietach, które jakby stawiały jakikolwiek opór przy jakiejś bardziej biernej, milczącej postawie współwięźniów, którzy też no, dosyć jest to, nie chcę tego usprawiedliwiać w żaden sposób czy oceniać, ale to też jest jakby naturalne, że no, ludzie nie chcieli się też narażać, a wiedzieli, że tym więźniom funkcyjnym narażenie się będzie powodowało konsekwencje, więc rzeczywiście tu wychodzą bardzo mocno różnice perspektyw. Rzeczywiście to też dotyczy takich problemów jak aborcja, które również są słabo uchwytne źródłowo. W badaniach nad Krakowem mnie się udało natrafić na jedną relację kobiety, która otwarcie powiedziała, że dokonała aborcji. To była akurat kobieta, która ukrywała się po aryjskiej stronie, jej mąż też ukrywał się w Krakowie. Nie mieszkali razem, no, ale spotykali się od czasu do czasu i ona wiedziała, że donoszenie, czy próba donoszenia tej ciąży będzie wyrok dla niej, jeśli nie dla niej i dla niego, dla męża jednocześnie. W związku z tym ona zebrała środki finansowe i dokonała aborcji i ona o tym powiedziała dopiero po latach w Instytucie Yad Vashem składając relacje, ale opisała tę historię. Może trochę na zimno, ale jednak ta relacja jest. Natomiast takich źródeł właśnie, skądinąd my wiemy, mamy przypuszczenie, że ta kwestia właśnie jak aborcja, prostytucja, czy wykorzystywanie seksualne, czy gwałty, to była, no nie wiem, codzienność pewnego rodzaju w określonych momentach historycznych. Natomiast mamy to wyczucie, rzadko kiedy znajdujemy potwierdzenie w suchych faktach właśnie w relacjach. I to jest też taki obszar, który jest wyzwaniem na pewno dla badaczy i badaczy, którzy się tą problematyką zajmują.
Dziękuję bardzo. To ostatnie pytanie. To obydwu pani, ale zacznę pani profesor. Chciałam zapytać o to, jakie tematy są jeszcze warte przebadania, co można było zwrócić uwagę. W sensie takie, które rzadko się do tej pory pojawiały, ale może są czymś, co jest warte zainteresowania się i podjęcia jakby w dłuższej perspektywie, no bo nie wszystkim jesteśmy w stanie się zająć same. Jakby jeszcze pani profesor coś mogła właśnie o szlaku historii kobiet Krakowa powiedzieć tak, żeby zachęcić państwa, którzy może wybiorą się do Krakowa, czy którzy w Krakowie mieszkają, żeby też w ten sposób pozwiedzać to miasto.
Ja to mogę zacząć od szlaku, dlatego że szlak ma charakter wirtualny, więc tak naprawdę nawet będąc w Warszawie można z tego
szlaku. Ale to nie samo.
No nie, ale potem wirtualny w tym sensie, że bardzo wygodny do użycia, bo za pomocą smartfona możemy opracować sobie własną ścieżkę zwiedzania, na przykład pod określonej dzielnicy, albo na przykład wybierając tematycznie, czyli na przykład kobiety związane z nauką, albo z literaturą, albo z malarstwem, albo tam z innymi aspektami życia. Możemy też poprzez epoki na przykład, czy jakieś, nie wiem, święte, królowe i tak dalej, więc on jest bardzo, bardzo elastyczny. Szlak ten został przygotowany przez Wydział do Spraw Turystyki, on się cały czas rozwija, tam te biogramy przybywają. Są też dodatkowe, jakby powiedzmy to, trochę podszlaki, to znaczy się mamy kobiety, które spoczywają na krakowskich cmentarzach, bo bardzo wiele grobów jeszcze jest bezimiennych, bardzo wiele grobów zostało, czy też zostaje na bieżąco odkrywanych i te biogramy właśnie tych postaci tam się na tym szlaku pojawiają. I ten szlak ma też taki wymiar namacalny, na razie jeszcze w jednym aspekcie, ponieważ powstał spacerownik po Starym Mieście, który jest w wersji papierowej, powstają dwa kolejne, po Podgórzu i po Nowej Hucie. I to wszystko jest jakby ze sobą powiązane, dlatego że Kraków ma dosyć sporą tradycję w budowaniu takich szlaków, dlatego że bardzo też cennym źródłem do dzieł kobiet, które zapisały się mocnymi zgłoskami w historii naszego miasta, było 5 tomów przewodniczki po Krakowie Emancypantę, które zredagowały Ewa Furgał i Natalia Sarata. I to takie było pierwsze dzieło, a do dzisiaj z racji tego, że żyjemy też w innym świecie, to społeczeństwo jest takie bardzo cyfrowe, ten szlak właśnie ma taki wymiar. Więc to jest, myślę, że to jest ważny aspekt tego, o czym rozmawiamy, żeby takich szlaków coraz więcej powstawało i żeby one docierały do nie tylko do osób, które właśnie odwiedzają Kraków, ale też do samych mieszkańców, żeby oni sami byli też pewnego rodzaju takimi nośnikami tego dziedzictwa, tej historii Krakowa, też żeby oni sami wiedzieli, w jakim miejscu mieszkają, z jakim dużym potencjałem, jak wiele wspaniałych kobiet, czasami babek, prababek, prawda, mają jakby swoje historii w swoim dziedzictwie. I myślę, że tutaj drugim aspektem, który jest ważny też zrobienia, To jest kwestia odkrywania działaczek, kobiet zaangażowanych na różne po prostu na takim mikroregionie, bym powiedziała. Dlatego, że jak odkrywam historię Krakowa, dużego miasta, i jak widzę, jak wiele jeszcze jest kobiet bezimiennych, takich chociażby tutaj padło kilka nazwisk, i też Żydówek, które były bardzo mocno zaangażowane w dzieje miasta, ale też wszystkich innych właśnie kobiet, które walczyły podczas II wojny światowej, przecierały też szlaki dla kobiet w innych miastach. Często o nich się nie mówi, albo też często ich imiona, nazwiska są nieznane, ale tę rolę, oprócz też szlaku, chociażby spełnia nagroda imienia Kazimiery Bujwidowej, która już 2 razy została przyznana jakby kobietom, które bardzo mocno odcisnęły swoje piętno na rozwoju Krakowa i też są pewnymi prekursorkami w różnych aspektach. Oprócz tego myślę, że ważne jest przede wszystkim edukacja. Ja uważam, że właśnie edukacją, pokazywaniem dzieciom od najmłodszych, a nawet od przedszkola, różnych aspektów naszych dziejów, historii, pewnego rodzaju wzorców, możemy zbudować to, o czym tu rozmawiałyśmy, że ten proces postrzegania obecności kobiet, proces chociażby przyjmowania się nowych słów, tak zwanych feminatywów, będzie o wiele prostszy, będzie przebiegał w sposób łagodniejszy, będzie też dla nas bardziej naturalny, dlatego że te dzieci, które zetkną się z takimi historiami w szkole, w przedszkolu nawet, będą po prostu wzrastały w takim otoczeniu. I stąd też cenne są też różne projekty, chociażby mające na celu wzmacnianie sportu dziewczynek w szkołach, co się dzieje obecnie w Krakowie. Kwestia nadawania imienia ulicom, właśnie z dbałością o to, żeby to były na równi nazwiska mężczyzn, jak i kobiet zasłużonych, albo na przykład kwestia nadawania imion szkołom, które powstają w mieście, żeby też pamiętać o tym, że ta szkoła może mieć patronkę, nie musi mieć koniecznie patrona. I ta patronka może być równie wspaniałym wzorcem dla dzieci, dla wszystkich uczniów. I to niekoniecznie musi być Maria Skłodowska-Curie, ale nie w tym sensie, że Maria Skłodowska-Curie nie jest warta kolejnej szkoły, tylko że no, jest patronuje wielu miejscom i możemy też sięgać po takie lokalne bohaterki. I myślę, że to jest jeszcze jeden ważny aspekt w kontekście edukacji. Praca właśnie z własnymi rodzicami, z własnymi dziadkami, dlatego że ta historia szybko mija, często zapominamy o tym. I po latach zdarza się, że dowiadujemy się, że nasza babcia miała jakieś wspaniałe dokonania, że gdzieś tam przecierała szlaki, gdzieś była prekursorką, gdzieś była pionierką, a tracimy szansę, żeby z nią porozmawiać. Więc myślę, że też taka popularność archiwów społecznych, historii mówionej, kwestii związanej z tym, żeby też uczyć i dawać dzieciom, młodzieży narzędzia do pracy właśnie trochę jako detektywi odkrywający swoją historię rodzinną, jest też tutaj ważne.
Dziękuję bardzo. I pani doktor, co warto byłoby badać z tej pani działki?
Oj, tutaj wachlarz tych tematów jest dosyć rozległy, więc ja się może ograniczę do kilku takich punktów, bo myślę, że jeżeli chodzi o historię kobiet żydowskich i zagładę, no to oczywiście możemy szukać pojedynczych biografii, to warto zawsze robić, pokazywać właśnie te kobiety, które działały chociażby w ruchu oporu, czy te, które były nawet członkiniami Żegoty, bo o tym też się niewiele mówi, że Żydówki także działały w Żegocie, jak chociażby Maria Hochberg-Mariańska, która jest tutaj krakowskim przykładem, ale takim ikonicznym dosyć. Więc możemy rzeczywiście szukać takich pojedynczych biografii, ale to, co dla mnie jest szczególnie ważne, to próba opisania codzienności tych wszystkich kobiet jako grupy, ich funkcjonowania w warunkach getta, ich funkcjonowania w gettach tych mniejszych, prowincjonalnych, w gettach takich wielkich, jak właśnie getto warszawskie, czy getta inne w stolicach tak zwanych dystryktów. Próba opisania ich funkcjonowania po aryjskiej stronie, tego jak sobie radziły z tymi wyzwaniami, jak sobie radziły ze strachem, jak sobie radziły z bólem, który był już na tamtym etapie po utracie często swoich wszystkich bliskich, w tym szczególnie dzieci. Mamy cały wachlarz tematyki związanej z przemocą. Przemocą różnego rodzaju, fizyczną, psychiczną, seksualną, z takimi trudnymi tematami nawet jak dzieciobójstwo. Przecież do takich przypadków również dochodziło. Mówiłyśmy tu dzisiaj o kontekście powstania. To, o czym teraz się mówi, ale to jest cały czas temat wymagający pogłębienia, jest rola ludności cywilnej, w tym kobiet właśnie w powstaniu w getcie warszawskim, gdzie rzeczywiście mówimy tutaj o ogromnej grupie, bo jest 50 tysięcy mniej więcej ludzi, którzy musieli zejść do podziemi różnego rodzaju, nie tylko dosłownie podziemi, ale schować się w kryjówkach i tam funkcjonować. I skądinąd wiemy, że dochodziło właśnie na przykład do takich przypadków jak dzieciobójstwo po to, żeby nie wydać danej kryjówki, bunkra, czy to właśnie w trakcie powstania, czy szerzej, kiedy mówimy o próbach ukrywania się, czy innych strategiach po aryjskiej stronie. Więc to jest taki wachlarz tematów, które są bardzo trudne. Tak? Ja zdaję sobie sprawę, że one też bardzo obciążają badaczy i badaczki, którzy tę tematykę podejmują, bo rzeczywiście czasami trudno jest odejść od przedmiotu czy podmiotu, który się bada, czy tematyki, którą się bada, szczególnie jeżeli samemu się już posiada rodzinę, dzieci, trochę jednak człowiek się wczuwa w tę rolę, chociaż oczywiście rolą historyka jest to, żeby był obiektywny i starał się jak najbardziej bezemocjonalnie to opisywać, to czasami rzeczywiście to też jest wyzwanie, z którymi się mierzymy. Ale oprócz tych tematów takich bardzo ciężkich, tak jak właśnie wspomniana przedtem przeze mnie aborcja, czy ta tematyka prostytucji, czy różnego rodzaju barterów właśnie w różnych etapach okupacji podejmowanych po to, żeby przetrwać, warto też zwrócić uwagę na takie próby życia tych ludzi, bo przecież oczywiście, kiedy myślimy o zagładzie, myślimy o roku 42, 43, kiedy ta machina zagłady rzeczywiście na terenie Generalnego Gubernatorstwa jest już rozpędzona, jest akcja Reinhardt i trwa mordowanie tych ludzi, ale są jeszcze wcześniejsze lata, kiedy starano się po prostu funkcjonować i przetrwać, zaadaptować w jakimś sensie do tych nowych okupacyjnych warunków, do zmieniających się przede wszystkim okupacyjnych warunków. I tutaj jest ogromna rola kobiet właśnie, tego jak one potrafiły być elastyczne, jak potrafiły zrobić, nie wiem, z ziemniaków tort, tak? Czy danie, które było popisowym daniem, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast tu chodzi o pewnego rodzaju warunki przystosowawcze, właśnie taką codzienność tych ludzi. O to, jak co robiono, czy nadal się dbano o strój, czy jak wyglądały kwestie takiej po prostu dbania, czy pielęgnowania swojej fizyczności, mówiąc wprost. Więc rzeczywiście tu jest cały wachlarz tematów, który gdzieś tam jest punktowo poruszany, natomiast brakuje nam cały czas takiego, powiedzmy, spojrzenia syntetycznego z lotu ptaka właśnie na kobiety jako na pewną grupę. Takim obszarem, który wymaga szczególnej uwagi, jest na pewno ta cała gama kobiet, które właśnie określilibyśmy mianem jako kobiet tradycyjnych, religijnych. Jak one sobie radziły, nie wiem, z przygotowaniem świąt konkretnych żydowskich, kiedy to było zakazane, a wiadomo, że to też była rodzaj czy forma oporu cywilnego właśnie w gettach czy przed utworzeniem gett, kiedy robiono to wbrew zarządzeniom okupanta. Mamy całe spektrum życia kulturalnego społeczności żydowskiej w okresie okupacji, w którym kobiety brały udział jako artystki, jako osoby też jako odbiorczynie tych dzieł wykonywanych. Więc rzeczywiście ten przekrój tematów jest ogromny i tak jak powiedziałam, powtórzę to. To znaczy ruszyliśmy punktowo pewne tematy, natomiast cała paleta właśnie pokrewnych do tego zagadnień wciąż czeka na dalsze badania, na dalsze odkrywanie i ponowną lekturę źródeł, bo rzeczywiście nie wytworzymy sobie, już w cudzysłowie oczywiście, nie wytworzymy, czy nie znajdziemy zbyt wielu nowych źródeł, chociaż takie od czasu do czasu też się pojawiają. Natomiast bazując na tych źródłach, które już są dostępne, które są niejednokrotnie wyczytane przez badaczy na różne strony, właśnie warto ponownie do nich sięgnąć i zadać sobie trochę inne pytania badawcze i to jest to, co mam nadzieję ja robię, co moje koleżanki i koledzy, którzy właśnie tą problematyką zagłady się zajmują, robią. I przez to po prostu mamy trochę inne spojrzenie, trochę bardziej zniuansowany sposób pokazujemy tę tematykę zagłady, czy to w odniesieniu do gett, obozów, czy aryjskiej strony. I to jest cały czas taka otwarta księga, bo pewne granice są wytyczone, ale rzeczywiście jest sporo białych plam.
To ja życzę sobie, paniom i wszystkim państwu, żeby zapełniać te białe plamy, żeby jakby bardziej pochylać się również nad historią kobiet, ale nie szufladkując jej, tylko traktując ją jako odwspominanie tej części dziejów, która po prostu jest częścią historii. Więc ja przede wszystkim dziękuję paniom za przyjęcie zaproszenia do odcinka i dziękuję wszystkim państwu, że nas oglądają i zapraszam na kolejne odcinki, tym bardziej, że ten cykl dopiero się zaczyna.
Dziękuję.